Niedziela, 26 dzień września, 7 prawie minut po godzinie 19. Druga godzina audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Nasze składy bez zmian. Program realizuje Łukasz Kurzawski, a przy mikrofonach
Dawid Cyprowski
oraz Wojciech Bernard. Jeszcze do godziny 20 na naszej antenie o kilku ciekawych imprezach sportowych, które podczas tego weekendu odbyły się w Wielkopolsce. Zajrzymy sobie na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbył się jubileuszowy poznański kongres brydżowy. Będziemy także na ciekawym turnieju piłkarzy wodnych, na imprezie biegowej. Poza tym magazyn Wielkopolskie Gole, w którym nie tylko komplet rezultatów niższych klas rozgrywkowych, ale także rozmowa z jednym z poznańskich arbitrów. To wszystko przed nami do godziny 20. Na początek przypomnienie najważniejszych wydarzeń sportowej niedzieli.
Doblet Huberta Hurkacza we francuskim Metz. Polak najpierw wygrał w singlu turniej tenisowy ATP, pokonując Hiszpana Pablo Carreño Busta 7-6 i 6-3. Później wraz z Janem Zielińskim okazali się lepsi w deblu, pokonując reprezentanta Monako Ugo Nysa i Francuza Artura Ridenknecka w dwóch setach 7-5 i 6-3. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie dziś trzy spotkania. W zakończonych Brookbet Termalika Nieciecza pokonał Górnika Zabrze 3-1, a Śląsk Wrocław ograł Wisłę Płock także 3-1. Trwa spotkanie Wisły Kraków z Pogonią Szczecin. Na razie Potowcy prowadzą 1-0. Dziś także poznamy żużlowego mistrza Polski w rewanżowym meczu finału PGA Ekstraligi. Sparta Wrocław pojedzie z Motorem Lublin. W pierwszym spotkaniu był remis po 45. Brązowe medale dla Stali Gorzów, która w rewanżowym meczu o trzecie miejsce wygrała z Leszczyńskimi Bykami, czyli Swogą Unią Leszno, 49-41. Blisko awansu do Ekstraligi jest Arget Malesa Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie pokonali w pierwszym spotkaniu finału pierwszej ligi Wilki Krosno aż 60-30. Rewanż za tydzień. Brytyjczyk Lewis Hamilton z teamu Mercedesa wygrał 15. rundę Mistrzostw Świata wyścigu Grand Prix Rosji. Na drugiej pozycji dojechał do mety Holender Max Verstappen, a trzeci był Hiszpan Carlos Sainz Jr. W generalce także Hamilton przed Verstappenem. Francuz Julien Alaphilippe został po raz drugi z rzędu kolarskim mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego. Srebro dla Holendra Dylana van Barle, a brąz dla Duńczyka Michaela Walgrena. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 36.
9 minut po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie. Po długiej przerwie w ten właśnie weekend miłośnicy sportów motorowodnych znów mogli oglądać rywalizację na jeziorze w Rogoźnie. I to z międzynarodowym obsadą, bowiem odbywały się tam od piątku Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Polski. W Mistrzostwach Europy w klasie F125 zwyciężył Marek Peba z Estonii. Reprezentant Trzcianki Sebastian Kęciński był drugi w tej klasie. Za to Kęciński nie miał sobie równych w Mistrzostwach Polski w klasie F125, gdzie zajął pierwszą pozycję. Rywalizację w Rogoźnie obserwował Rafał Muniak.
Pan Franciszek Haber, prezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Jak dzisiaj wygląda poziom tych zawodów?
To są Mistrzostwa Europy, więc ranga, można powiedzieć, w Europie najwyższa. Znakomite przygotowanie tutaj tego terenu, dzięki oczywiście pracy pana burmistrza. Te zawody już są drugie, które organizujemy. No, w ubiegłym roku nie mogły się odbyć ze względów pandemicznych, ale w tym roku właśnie jest miłe zaskoczenie, bo nie tylko Polski, ale i również Mistrzostwa Europy. Akwen jest znakomicie przygotowany, pogoda dopisuje, zawodnicy też, więc rywalizacja, fair play, więc wszyscy jesteśmy zadowoleni. No.
Jak wyglądała właśnie kondycja tego sportu? Tu w Polsce.
Wbrew pozorom wielu ludzi nawet o tym nie wie, ale Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego zrzesza wiele dyscyplin, bo nie tylko te bolidy, które tu widzimy na wodzie, ale i skutery, ale i narciarstwo wodne, i wake, a więc narciarstwo wodne, i skoki, i slalom. Więc proszę zauważyć, że tych dyscyplin jest bardzo dużo i one się rozwijają. My co roku przysparzamy ponad 20 medali Mistrzostw Europy i Świata w Polsce, a więc to jest znakomita, można powiedzieć, kondycja. Kondycja związku. No i dzisiaj kończymy w znakomitej kondycji, bo jest bezwiecznie, można powiedzieć, temperatura. Wszyscy jesteśmy z tego tytułu zadowoleni.
Pan Roman Szuberski, burmistrz Rogoźna. Te wielkie zawody znów do Rogoźna wróciły.
Tak, mieliśmy ponad 20 lat przerwy. W ubiegłym roku odbyły się tutaj Mistrzostwa Polski, właściwie finał Mistrzostw Polski. W tym roku już mamy zawody o rangi europejskiej, czyli Mistrzostwa Europy.
Ten sport motorowodny w Rogoźnie ma już swoją długą tradycję.
Od lat 90. cieszył się bardzo dużą popularnością. Później nastąpiła duża przerwa, no, z różnych powodów. Obecnie było to duże zapotrzebowanie mieszkańców i widzimy, że przywrócenie tych zawodów jest trafne. Tutaj podczas poszczególnych ślizgów biegu mamy sporo mieszkańców, cała promenada jest zajęta, czyli powrót był potrzebny.
No i widać, że jest międzynarodowa obsada, tak, tych zawodów.
Mamy z wielu państw, Litwy, Łotwy, Estonii, Włoch, Rosji, także zawodników mamy naprawdę utytułowanych, no przeważają zawodnicy polscy, naprawdę no, cieszą się dużym uznaniem i myślę, że one na stałe no, będą wpisane w kalendarz naszych wydarzeń na terenie naszej gminy.
Dodajmy, że w Mistrzostwach Polski w klasie GT30 zwyciężył Jakub Rochnowski, a w klasie OSY400 najlepszy był Michał Poźniak. Rywalizację motorowiedniaków obserwował Rafał Muniak. Ryk silników podczas tego weekendu słychać było także na torze Poznanie.
Ten weekend na torze Poznań, ostatnia, trzecia runda wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski, połączona z kolejną rundą Pucharu Polski. Duże motocyklowe emocje. Dyrektor zawodów Dariusz Marszałek.
W żadnej klasie nie było rozdanych tytułów przed tymi zawodami, tak więc wszystko się rozstrzygało tutaj w Poznaniu. Bardzo dużo emocji. Dwóch zawodników Azowi Klubu Wielkopolski mistrzem Polski, tak więc dla nas bardzo fajnie, ale myślę, że i dla kibiców dużo było rzeczy, które cieszyły oko.
Zastanawiam się, jak kierowcy odebrali pogodę w ten weekend, bo ile w niedzielę jest słonecznie, tak w sobotę od czasu do czasu pojawiały się przelotne deszcze, a to jest zawsze utrudnienie, bo gdzieś trzeba trafić później z ogumieniem, prawda?
Pogoda była trudna i dla zawodników, i dla nas, ponieważ zawodnicy nie wiedzą, na jakich oponach wyjechać. My musieliśmy te kilka wyścigów przebywać, tak więc było trochę nerwowości, ale szczęśliwie wszystko się skończyło bez groźnych upadków, bez wyjazdu do szpitala, tak więc bardzo udany weekend.
Ilu zawodników wystartowało?
112 zawodników mieliśmy z różnych klas, Mistrzostwa Litwy, także u nas gościnnie, zawodnicy z Czech, polscy, Puchar Yamahy jako Puchar Markowy, sporo się działo.
No właśnie, Puchar Yamahy, o tym też pomówmy, bo to już rzeczywiście sporo emocji, no i ciekawe nagrody do wygrania były, prawda?
Tak, Wójcik Team, który jeździ w Mistrzostwach Świata Endurance, bardzo fajne, ciekawe nagrody, bo był i samochód Fiat 500 i skuter Yamahy, tak więc bardzo ekscytująco, walka do ostatniej kreski, 18 zawodników. Wiemy, że w przyszłym roku ma być ten puchar rozszerzony o 600 i 300, tak więc planujemy mieć około 50-60 zawodników z samego Pucharu Yamahy. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa, bardzo ciekawie się zapowiada następny sezon.
Wojciech Wieczorkiewicz z Automobil Klubu Wielkopolski, cały mokry, skąpany w szampanie, no bo jest co świętować Mistrzostwo Polski. Jaka klasa?
Super 100-600.
No to opowiadaj, jakie wrażenia, jak ten sezon wyglądał, chociaż zacznijmy od tej dzisiejszej rundy.
No, dzisiejsza, ten weekend cały przebiegał trochę z problemami, była dziwna pogoda, ja w niezbyt formie po przeziębieniu, ale wczoraj byliśmy drudzy na podium, dzisiaj wygraliśmy cały wyścig z nową życiówką. Sezon kończymy z Mistrzostwem Polski, sezon bardzo pracowicie przepracowany. Jesteśmy dumni z tego tytułu, to już trzeci z rzędu w mojej karierze wyścigowej, więc ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony i dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do zdobycia tego tytułu, bo ja sam nie byłbym w stanie.
Co było najtrudniejsze przy zdobywaniu? Był jakiś taki punkt, który jakby zaważył, zdecydował?
Ciężka praca, siłownia, treningi na różnego typu motocyklach, mega dużo wyrzeczeń i ambicja to spowodowało, że mamy sukces, jaki mamy.
No i skoro to była ostatnia runda, no to trudno nie zapytać o jakieś podsumowanie tego sezonu motocyklowych Mistrzostw Polski. Jaki to był sezon?
Na pewno trzeba go określić jako sezon po-covidowy. To znaczy w zeszłym sezonie mieliśmy tylko jedną rundę, reszta poodwołane z powodu covida. Tak więc cieszymy się, że pojechaliśmy, cieszymy się, że na każdej rundzie ponad 100 zawodników. Wygląda to perspektywicznie, oczywiście chcemy więcej. Jak mówiłem, rozszerzamy puchary markowe. Myślę, że przyjedzie więcej zawodników z klas mistrzowskich i pucharowych. Tak więc liczymy, że ta frekwencja skoczy do 150 i tym optymistycznym trendem, mam nadzieję, będziemy podążać.
O bridżu sportowym w ramach audycji w sportowym rytmie mówimy rzadko, a powinniśmy, szczególnie, że w ten weekend na poznańskich targach duża impreza, 60. już poznański kongres brydżowy. Prezes Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego, pan Piotr Walczak. Panie prezesie, zanim sobie o tym wielkim wydarzeniu pomówimy, no to najpierw musimy wytłumaczyć słuchaczom, którzy być może nieco mniej interesują się brydżem sportowym, na czym ta piękna dyscyplina sportu polega.
Głównie polega na tym, że możemy nazwać to brydżem porównawczym, czyli dwie lub więcej ekip grają tymi samymi kartami, że tak powiem popularnie, zależy co umiemy z karty wycisnąć, albo jak ją ocenić, albo jak pięknie wylicytować, albo jak doskonale zawistować. Jakbyśmy to powiedzmy do naszego Lewandowskiego porównali, no to stawiamy piłkę w jednym miejscu. On wykonuje 10 rzutów rożnych, 10 karnych, 10 wolnych i za chwilę Ronaldo wchodzi i robi to samo i patrzymy na statystyki. I tutaj dużo się mówi, że trzeba grać, mieć szczęście w kartach. Owszem, przydaje się tak jak w życiu. Natomiast więcej świadczy umiejętność rachunku prawdopodobieństwa, odczytania psychologicznego zachowania przeciwnika. Daje to dużo radości, ponieważ jak tutaj widać, dzieci od 10 lat do 90, ludzie mogą grać i jest to możliwość spotkania się, interakcji, dużej przygody. Ja dzięki Brydżowi zwiedziłem praktycznie cały świat. Teraz już są zajęcia w szkołach. Ludzie mogą wybrać albo szachy, albo brydż. Brydż jest ciekawszy, bo przy szachach nie można rozmawiać, przy brydżu można. Daje możliwości duże poznania i rozwoju.
60. Poznański Kongres Brydża Sportowego. Duża impreza z ogromną tradycją, bo jeżeli jakaś impreza trwa już przez 60 edycji, no to musi być to duża impreza. Ilu tutaj uczestników do Poznania w ten weekend się jechało?
Ja się cieszę, że przyjechało tylu, aczkolwiek bywały lata lepsze. Natomiast po pandemii jeszcze nie wszyscy przekonali się, nie wszyscy wrócili. Zaprosiliśmy dwie reprezentacje. Jeszcze przyjechała ekipa z Litwy i z Białorusi. Także dzięki naszemu zaproszeniu mogli wyjechać z tego swojego kraju. Bardzo się cieszymy, częste kontakty. Za tydzień jedziemy do Wilna na turniej, za miesiąc na Maderę. Także coś się dzieje.
O co grają uczestnicy?
Uczestnicy głównie grają o prestiż, o tak zwane punkty klasyfikacyjne, które dają tytuły mistrzowskie. Natomiast też są nagrody finansowe. Dzięki targom mamy tutaj wspaniałe warunki. I nie tylko, że tak powiem, wspaniałe warunki gry, ale również dobre warunki finansowe.
Ścisła światowa czołówka podczas 60. Poznańskiego Kongresu Brydża Sportowego, aktualny mistrz świata.
Bartosz Chmurski, pochodzę z Warszawy.
Co pana skłoniło do tego, żeby rozpocząć w ogóle swoją przygodę z brydżem sportowym?
Rodzice przede wszystkim. Jako już 10-latek z nimi grywałem, jak przychodzili znajomi czy rodzina i brakowało czwartego, to mnie sadzali. Tłumaczyli mi zasady i tak po prostu się wciągnąłem.
Tutaj wysoki poziom jest? Jakby pan go ocenił?
Uważam, że jest bardzo wysoki. Muszę stwierdzić, bardzo, bardzo fajny turniej, bardzo świetnie zorganizowany i przyjeżdżam tu co rok i mam nadzieję, że w przyszłych latach również.
Podczas 60. Poznańskiego Kongresu Brydża Sportowego sprawdzają się uczestnicy w różnym wieku, o różnym stopniu zaawansowania, no ale przede wszystkim tutaj liczy się gra. Kacper Kopka już mimo młodego wieku sukcesy na swoim koncie ma.
Już 20 lat.
20 lat i sukcesy są, no to pochwal się, jakie te sukcesy za tobą są.
No sukcesy już na arenie międzynarodowej w kategoriach juniorskich, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, w Polsce również, tutaj już w kategoriach Open, już w reprezentacji Open grałem 2 lata temu, drużynowe Mistrzostwa Polski, w Sopocie też fajny turniej, więc no w różnych miejscach różne turnieje się wygrywały.
Brycz sportowy, jak każda gra umysłowa, pewnie wymaga pewnych umiejętności, powiedziałbym, analitycznego myślenia, a zastanawiam się, co jeszcze jest potrzebne, żeby być dobrym brydżystą.
Na pewno cierpliwość, wytrwałość. Jeżeli coś nie wychodzi, to żeby też się nie denerwować. To, że czasem ktoś będzie miał lepszy wynik od ciebie, to nie jest powód do tego, żeby za chwilę w następnym rodzaju próbować odbijać, czyli żeby grać konsekwentnie, grać swoje. Jeżeli jesteś lepszy od przeciwnika technicznie, to na pewno na dystansie to wyjdzie.
Duże emocje na poznańskich targach podczas 60. Kongresu Brydża Sportowego. Dużo emocji było także dziś w Krakowie w meczu 9. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, który przed chwilą się zakończył. Ostatecznie Wisła przegrała z Pogonią 0-1. A czy dużo emocji było na poznańskiej Malcie? Tam odbywał się turniej przedsezonowy piłkarzy wodnych Box Logistic Malta Cup z udziałem 4 drużyn. Oczywiście Waterpolo Poznań, a ponadto także Krze Ostrowiec Świętokrzyski, Neptun Łódź i KVP Nowaki ze Słowacji.
Ciekawa rywalizacja na basenie sportowym Termaltańskich. Turniej z udziałem także poznańskich piłkarzy wodnych. Bartłomiej Kowalewski, kapitan drużyny gospodarzy. Ostatecznie 2. lokata zajęta w tej imprezie.
Myślę, że całkiem dobrze się spisaliśmy. 2 mecze udało nam się wygrać z drużynami z Ekstraklasy Polskiej. No niestety nie byliśmy w pełnym składzie i nie pokazaliśmy jakby pełnych możliwości, ale no jestem zadowolony z rezultatu. Tutaj drużyna ze Słowacji bardzo dobra. Oni w zeszłym tygodniu zdobyli Puchar Słowacji, więc to tak naprawdę najlepsza drużyna. No i dali nam trochę szkołę życia i pokazali, że trzeba jeszcze ciężko trenować, żeby liczyć się na arenie międzynarodowej.
Te zwycięstwa z krajowymi rywalami to taki dobry prognostyk przed startującym niedługo nowym sezonem?
Miejmy nadzieję, że tak. Drużyny przyjechały w pełnych składach. Miejmy nadzieję, że tak będą wyglądały te mecze z nimi. Nasza drużyna zostaje w tym samym składzie. No, kolejny sezon zagraliśmy razem. Miejmy nadzieję, że po prostu sezon na sezon będzie to coraz lepiej wyglądało.
Dla pana także indywidualne wyróżnienie, najlepszy zawodnik tej imprezy, czyli taki dodatkowy powód do radości.
Zdecydowanie tak, nie spodziewałem się. No, dwa mecze z krajowymi przeciwnikami, raczej starałem się grać w obronie, tutaj no, trochę indywidualnych akcji, ale miłe wyróżnienie.
Kolejny zawodnik zespołu gospodarzy Tomasz Różycki, druga lokata. Z jednej strony cieszy, że okazaliście się lepsi od zespołów z krajowego podwórka, z drugiej strony Słowacy dali wam lekcję piłki wodnej.
Dokładnie tak, ale na taką lekcję czekaliśmy. Bardzo fajnie, że turniej zagramy dwa tygodnie przed startem ligi. Jeszcze przed meczami z trenerami ze Słowacji rozmawialiśmy, jak to zagrać. No, graliśmy normalnie, nie? No, chcieliśmy, żeby ci Słowacy pokazali swoją moc. No i pokazali, no, bardzo szybka piłka wodna, doskonale pływali. Przydało nam się to. Przeanalizujemy. Kilka drużyn w kraju też jest troszkę lepiej od nas przygotowany pływacko, więc to na pewno wyjdzie nam na dobre. Jeśli chodzi o ten turniej, no to sześciu wychowanków w składzie, tak? To przez lata nie potrafiłem tego zrobić. Udało nam się to z pomocą szkoły Gortata w Poznaniu. Mamy dzieciaki, które bardzo intensywnie trenują, uczą się, trenują i cieszy to, że na ławce rezerwowej dwóch bramkarzy to uczniowie i jeszcze czterech innych zawodników. Kilku graczy nie mogło przyjechać na ten turniej, tak jak i trener Jacek Maciąg. To nie jest, no, trzeba robić swoje sumiennie i czekać na wyniki dobre.
Do startu nowego sezonu zostało już niewiele czasu. Jesteście na ostatniej prostej przygotowań bez większych zmian kadrowych.
Udało się utrzymać skład, udało się utrzymać, co nas bardzo cieszy, wsparcie Urzędu Miasta, Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Udało się utrzymać sponsora tytularnego Box Logistyk, więc te ostatnie dwa tygodnie naprawdę spędzimy na trenowaniu. Już nie będziemy sobie takimi sprawami organizacyjnymi zawracać głowy. Zaczynamy tutaj w niedzielę 10 bodajże października z drużyną Alfa Gorzów. Zmienił się system rozgrywek, więc gramy już tylko po jednym meczu. Będziemy chcieli zrobić troszeczkę większe widowisko. No i wierzę, że uda nam się w tym sezonie też awansować do tej czołowej czwórki i walczyć o medale.
Emocje ligowe na basenie sportowym Termy Maltańskich za dwa tygodnie. Na razie ciekawa impreza towarzyska, zakończona przez zespół gospodarzy, jak słyszeliśmy, na drugiej pozycji. Najlepszą ekipą tego turnieju goście ze Słowacji. Z Termy Maltańskich przenieśmy się teraz na poznańskie Piątkowo, konkretnie na osiedle Sobieskiego, gdzie w piątek rozegrano już 10. bieg Ojca Jońca.
Można powiedzieć, że to jest festiwal biegowy.
Organizatorka pani Grażyna Gulczyńska.
Dlatego, że dzieci i młodzież szkolna startują w biegach w swoich kategoriach wiekowych na różnych dystansach, dostosowanych do ich możliwości i do wieku. Już przedszkolaki startują na 250 metrów, szkoła podstawowa na dystansach od 500 do 1000 metrów. Później młodzież będzie startowała na dystansach 1500-2000 metrów i bieg główny na dystansie 3000 metrów.
I to wszystko w granicach osiedla Sobieskiego? Zawładnęliście dzisiaj tym osiedlem?
Można powiedzieć, takie biegowe święto na osiedlu Jana III Sobieskiego. Na tym osiedlu mieści się szkoła pijarska, która jest organizatorem tego biegu i tutaj co roku zapraszamy dzieci i młodzież i dorosłych do wspólnego biegania.
Najmłodszą zawodniczką była Maria Ferchmin z przedszkola numer 174. Marysiu, jesteś tutaj gdzieś?
Ojciec Józef Joniec to PR, zakonnik, który założył Stowarzyszenie Parafiada i w ogóle uruchomił ruch parafiadowy, którego celem jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport. Powiedzmy z takim dużym akcentem właśnie na sport, na aktywność ruchową, na uaktywnianie dzieci i młodzieży w sporcie.
Zginął 11 lat temu w katastrofie smoleńskiej.
Po jego śmierci postanowiliśmy kultywować jego pamięć i też dzieło, które on tworzył, dzieło jego życia, parafiadę, i zorganizowaliśmy pierwszą edycję biegu w 2011 roku. Wtedy zrodził się pomysł, żeby robić to co roku i tak to trwa. Mamy już 10. edycję, co prawda z przerwą jednego roku, kiedy biegu nie mogliśmy zorganizować. Myślę, że to jest taki żywy pomnik i żywe upamiętnienie ojca Józefa Jońca. Sądzę, że właśnie gdyby tu był z nami, to bardzo by się cieszył, że tyle młodych ludzi jest aktywnych, angażuje się też. Dużo młodzieży, która angażuje się w wolontariat, to też jest niesamowite, jak młodzież garnie się do tego, żeby wspólnie uczestniczyć w organizacji takiej imprezy.
Bieg 12-letnich dziewczyn na 1000 metrów po osiedlu Sobieskiego, no i na mecie zwycięzczyni.
Olga Bernat, 12 lat, chodzę do Piątkowskiej Szkoły Społecznej do 7 klasy.
Biegłaś dzisiaj niesamowicie szybko, przecież odstawiłaś rywalki.
No czasami tak się zdarza. No trenuję triathlon i bieganie, więc mam akurat bieganie wyćwiczone do takiego poziomu, że mogę biegać aż tak szybko. Na początku ostrożnie, starałam się na początku nie wywalić, nie widziałam, że niektóre się wywaliły. Potem dopiero przy drugim kółku zaczęłam trochę szybciej biec, no i na ostatniej prostej już z całej siły biegłam.
Gol! 25 minut przed godziną 20 w audycji w sportowym rytmie. Teraz czas na nasz mini magazyn Wielkopolskie Gole, które rozpoczynamy od drugiej ligi. KKS Kalisz wygrał z Hutnikiem Kraków 2-0 w tej 10 kolejce. Bramki Daniela Kamińskiego, a także Piotra Giela dały zwycięstwo Kaliszanom. Ponadto Garbarnia Kraków pokonała GKS Bełchatów 1-0. Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z Motorem Lublin 1-1. Chojniczanka Chojnice wygrała z Pogonią Siedlce 3-0. Wigry Suwałki ograły rezerwy Śląska Wrocław 1-0, Sokół Ostróda przegrał z Ruchem Chorzów 1-3, natomiast Radunia Stężyca zremisowała z Wisłą Puławy 2-2. Trwa jeszcze mecz Olimpii Elbląg z rezerwami Lecha Poznań. Na razie mamy 65. minutę tego spotkania i niestety poznaniacy przegrywają 0-1.
Jak słyszeliśmy, ligowe zwycięstwo KKS-u Kalisz to bardzo udany tydzień dla tego zespołu, bowiem w ciągu tygodnia w rywalizacji pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski Kaliszanie sprawili olbrzymią niespodziankę, eliminując ekstraklasowy zespół szczecińskiej Pogoni. Gratulujemy, życzymy powodzenia w kolejnej rundzie. Na tym samym etapie odpadła natomiast Polonia Środa Wielkopolska.
Zakończyło się właśnie spotkanie 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski. Do Polonii Środa przegrywając GKS Jastrzębie 0-2.
Piłkarskie święto Polonii Środa, jeśli chodzi o występy w Pucharze Polski, popsute przez lepszą drużynę pierwszoligową z GKS-u Jastrzębie. Oglądał chyba ze spokojem to spotkanie z trybun dyrektora sportowy klubu ze Śląska, pan Janusz Bodzioch. Panie dyrektorze, rzeczywiście był spokój?
Znaczy nie ma nigdy spokoju na meczu, zawsze są tam jakieś nerwy, ale przyjechali, zrobili to, co mieli zrobić i byliśmy o te dwie bramki lepsi.
Klimat tego meczu podobał się panu?
Bardzo, bardzo podobał. To już tam wcześniej zaciągnąłem języka tutaj na temat drużyny Środy Wielkopolskiej. No i też tutaj mówię szacunek dla tych ludzi, co tutaj robią. Czekają na ten stadion, życzę im, żeby jak najszybciej powstał, dokończony został.
Prezes Polonii Środa Wielkopolska, pan Rafał Ratajczak. Panie prezesie, no pewnie marzyło się panu wylosowanie w następnej już w 1/16 Fortuna Pucharu Polski jakiegoś jeszcze bardziej markowego rywala niż pierwszoligowiec z Jastrzębia. Nie udało się.
Nie udało się, no mecz był bardzo ciekawy. Mieliśmy kilka dogodnych sytuacji strzeleckich. Na tym polega piłka nożna, żeby strzelać bramki. My tych bramek dzisiaj nie strzeliliśmy, w związku z tym nie mogliśmy przejść do następnej rundy i nie możemy czekać na losowanie następnej rundy.
Jak pan spogląda, przeskakując z Pucharu Polski do rozgrywek trzecioligowych, na obecną sytuację pana drużyny?
Na pewno nie jest do końca zadowalająca. Mamy silną drużynę, mocno popracowaliśmy w okresie letnim. Liczymy, że jeszcze przez te następne kolejki sporo punktów jest do zdobycia i widać już po ostatniej kolejce w trzeciej lidze, że te najlepsze zespoły też będą tracić punkty i liczymy, że to właśnie my będziemy tą drużyną, która teraz w drugiej części sezonu będzie zdobywać punkty.
Panie prezesie, nie ukrywamy, że od lat przyglądamy się pańskiej ekipie, no w tym marszu po piłkarską drugą ligę, po taki klasyczny szczebel centralny. Zawsze tych aspirantów do tego awansu przybywa. Ostatnio była Radunia Stężyca, teraz są kolejni. Łatwo nie jest w tej lidze trzeciej.
Nie, i nie będzie łatwo, dopóki w Środzie nie powstanie autentycznie nowy stadion średzki, dopóki nie zbudujemy większego budżetu. Nie będziemy widać skutecznie mogli powalczyć o tą drugą ligę. W piłce w dużej mierze komfort dają pieniądze, dają możliwości przede wszystkim zatrudnienia odpowiednich zawodników. Wierzę, że nowy stadion będzie narzędziem do tego, żeby zbudować większy budżet i wtedy będzie chyba można realnie pomyśleć o tym, żeby powalczyć o coś więcej.
Trener Polonii Środa Wielkopolska, pan Krzysztof Kapuściński.
Bardzo żałujemy, że nie awansowaliśmy do kolejnej rundy, bo z przebiegu meczu nie byliśmy słabszym zespołem. Nie? Myślę, że zagraliśmy dobre zawody, mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Aczkolwiek ja widzę dużo pozytywów w naszej grze. Cieszą powroty do zdrowia Pawlaka, Mandrysza, także myślę, że na lidze będzie już tylko lepiej.
Taki troszkę kluczowy moment. Ja wiem, że najpierw była stracona bramka na 1-0 dla drużyny z Jastrzębia i później był kapitalnie, sprytnie, szybko rozegrany i prawidłowo, zgodnie z przepisami, rzut wolny, po którym Luis Enrique trafił poprzeczkę. Gdyby to weszło, mogło to wyglądać zupełnie inaczej w obrazie spotkania.
No tak, no mieliśmy swoje sytuacje. To jest właśnie najgorsze, bo i poprzeczka Luisa, wujec miał tylko dołożyć nogę i takich sytuacji jeszcze, no tak na gorąco, to też ta piłka nie chciała wpaść do bramki przeciwnika, a do naszej wpadła.
Jeszcze zapytam o tę najbliższą sobotę, o mecze z Bałtykiem Gdynia. Świetnie byliście dopingowani tutaj przez kibiców Polonii Środa podczas tego meczu z Jastrzębiem. Też liczy pan na taki doping w meczu z Gdynią, bo te punkty są niezbędne. Jesteście tym razem zdecydowanym faworytem. Tak przynajmniej ja myślę.
Tak, zdecydowanie jesteśmy faworytem. Gramy u siebie. Kibice nam pomagają i starają się nam dopingować, nawet jak nam nieraz nie wychodzi. Za to chciałbym im serdecznie podziękować. A mówię, szkoda, że ta przygoda z pucharem się skończyła. Teraz możemy skupić się tylko na lidze i dążyć do naszego wyznaczonego celu.
Bałtyk będzie pokonany?
Tego bym sobie życzył, ale to jest tylko piłka. Ale myślę, że jeżeli zagramy tak jak dzisiaj, to na pewno 3 punkty zostaną w środzie.
I tak rzeczywiście się stało. Trener Kapuściński miał powody do zadowolenia. Jego zespół wygrał z Bałtykiem Gdynia 3-2, choć losy spotkania rozstrzygnęły się dopiero w końcówce. Decydującą bramkę strzelił w 72 minucie Jędrzej Dramy. W meczach innych wielkopolskich drużyn Sokół Kleczew na wyjeździe wygrał z Elaną Toruń 4-2, a Jarota Jarocin uległ na wyjeździe Pogoni Nowe Skalmierzyce 0-1. Ponadto w ramach 10. kolejki trzeciej ligi Unia Janikowo wygrała z GKS-em Przodkowo 2-1. Rezerwy Pogoni Szczecin zremisowały z Kotwicą Kołobrzeg 1-1. Błękitni Stargard ulegli Olimpii Grudziądz 0-3. Bałtyk Koszalin zremisował z bydgoskim Zawiszą 2-2. KP Starogard Gdański pokonał Kluczewie Stargard 1-0, a Stolem Gniewino zwyciężył ekipę Świtu z Kolwin 3-2. W tabeli prowadzi Olimpia Grudziądz, która o punkt wyprzedza Kotwicę Kołobrzeg. Z wielkopolskich drużyn najwyżej wspomniana dzisiaj Polonia Środa Wielkopolska na 5. pozycji w tabeli.
Czwarta liga, tutaj komplet wyników 9. kolejki. SKP Słupca przegrał z Unią Swarzędz 1-2. Wiktoria Ostrzeszów uległa Huraganowi Pobiedziska 1-3. Centra Ostrów Wielkopolski pokonała Olimpię Koło 3-1. Korona Piaski przegrała z Iskrą Szydłowo 1-3. Kotwica Kórnik zremisowała z Mieszkiem Gniezno 2-2. Warta Międzychód uległa Nielbie Wągrowiec 1-2. Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała Górnika Konin 4-1. Obra Kościan zwyciężyła Wiktorię Września 6-0. KS Gołuchów pokonał Wilki Wilczyn 3-1, a rezerwy KKS-u Kalisz ograły Polonie Marcinki Kępno 3-0.
Teraz komplet wyników 5. ligi. Grupa pierwsza TPS Winogrady uległ Akademii Piłkarskiej Rejsa Poznań 1-3. Przemysław Poznań rozgromił Leśnika Margonin 5-0. Wełna Skoki uległa Wiarze Mlecha Poznań 0-5. Korona Stróżewo przegrała ze Spartą Szamotuły 0-2. Zamek Gołacz uległ Noteci Czarnków 1-2. Polonia Chodzież rozgromiła Konkordię Murowanego Ślina 7-0, Sparta Oborniki uległa Błękitnym Wronki 1-2, a Pogoń Łobrzenica przegrała z Lubuszaninem Trzcianka 2-3. Liderem tabeli jest Noteci Czarnków.
Piąta liga, grupa druga, szósta kolejka, w której Meblosz Swarzędz przegrał z Piastem Kobylnica 0-4. Stella Luboń uległa Pelikanowi Niechanowo 0-1. Lipno Stęszew ograł Polanina Strzałkowo 6-0. Nasza dyskobolia Grodzisk Wielkopolski wygrała z Polonusem Kazimierz Biskupi 3-0. Płomień Przyprostynia ograł GKS Dopiewo 5-1. Witkowia Witkowo zremisowała z Orkanem Chorzemin 0-0. Orkan Konarzewo przegrał z Lechią Kostrzyn 3-4, a Grom Plewiska pokonał Czarnych Czerniejewo 3-1.
Sporo goli w spotkaniach grupy trzeciej, piątej ligi. Krobianka Krobia wygrała z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 3-1. Zewka Kobyla Góra pokonała Piasta Czekanów 5-3. Polonia Leszno zwyciężyła Piasta Kobylin 2-1. Wiktoria Skarż pokonała Białego Orła Koźmin Wielkopolski 4-1. Orzeł Mroczeń wygrał z PKS-em Racot 5-3, GKS Rychtal zwyciężył Rawie Rawicz 2-0, Astra Krotoszyn pokonała Stal Pleszew 3-0, a Kania Gostyń uległa Warcie Śrem 2-4. Na czele tabeli dwa zespoły z dorobkiem 18 punktów to Wiktoria Skarszew oraz Polonia Leszno.
Ekstraliga Kobiet i nasz wielkopolski jedynak Medyk Konin, który w tej kolejce wygrał z rekordem Bielsko-Biała 4-1 po 2 bramkach Klaudii Fabowej i swoje trafienia także Karliny Miksone i Anny Gawrońskiej. W pozostałych spotkaniach KKP Bydgoszcz wygrał z AZS-em Kraków 3-0. Olimpia Szczecin Lublin przegrała z APLG Gdańsk 1-2. Śląsk Wrocław wygrał z GKS-em Katowice 3-1. Tarnowia Tarnów uległa Górnikowi Łęczna 0-5, a SMS Łódź zremisował z Czarnymi Sosnowiec 1-1.
Teraz jeszcze Ekstraklasa futsalu. Dwie wielkopolskie drużyny. Jeden mecz już zakończony. Zespół Red Dragon z Pniewy przegrał dzisiaj na własnym parkiecie z Piastem Gliwice 1-2. Trwa wyjazdowe spotkanie futsalu Leszno z Dremanem Ople Kompra Chcice. W innych meczach, które już za nami, Górnik Polkowice uległ warszawskiej Legii aż 2-8. Konstrakt Lubawa rozgromił Red Devils Chojnice 9-1. Klirek z Chorzów zremisował z FC Toruń 2-2. Taki sam rezultat w starciu futsal Team Brzeg ze Słonecznym Stokiem Białystok.
A magazyn Wielkopolskie Gole kończymy kwestiami sędziowskimi. O tym Krzysztof Ratajczak i jego rozmówca.
Znany piłkarski arbiter z Wielkopolski, pan Szymon Lizak, członek zarządu Kolegium Sędziowskiego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Ostatnio modne te sędziowskie rozmowy, bo sezon piłkarski Ekstraklasy między innymi w toku, a tymczasem gdzieś tam podniesiona chorągiewka, później zdobyty gol. Okazuje się, że piłka była adresowana do napastnika zdobywającego gola od piłkarza drużyny przeciwnej. Można się w tym wszystkim pogubić. Oczywiście chodzi o scenę meczu Śląsk-Wrocław kontra Legia Warszawa. Mówi się o tym też w środowisku sędziowskim?
Tak, oczywiście. Rozpocznę tutaj z przekąsem, hasłem, że gramy do gwizdka, ale tak od kuchni naszym słuchaczom objaśniając tę sytuację, trzeba powiedzieć, że generalnie sędziowie już na szczeblu od powiedzmy drugiej, nawet trzecioligowcy czy czwartoligowcy nawet są wyposażeni w te zestawy komunikacji radiowej. Generalnie w każdym zespole sędziowskim w trakcie omówienia współpracy przed meczem oczywiście jest ten temat poruszony i zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną niektóre sytuacje, gdy piłka jest zagrana od obrońcy, to pada hasło na takim zestawie komunikacji od obrońcy. Natomiast tu w tym konkretnym przypadku pewnie hasło albo nie padło, albo padło troszeczkę zbyt późno, albo generalnie już post factum, gdy piłka dotarła do napastnika Śląska i stąd taka szybka reakcja sędziego asystenta, że tę chorągiewkę opuścił. Wiadomo, że ta sygnalizacja wpłynęła na dwóch zawodników najbardziej zaangażowanych w tę akcję Legii. No przykra sytuacja na pewno dla zespołu sędziowskiego. Niemniej jednak, czyli gramy do gwizdka, to oczywiście tutaj Bartek Frankowski podjął jak najbardziej słuszną decyzję. No szkoda, że się to wydarzyło, ale pomyłka ludzka.
Niektórzy tak zwani, podkreślę to, tak zwani eksperci sugerowali, że sędzia Frankowski, główny arbiter tego spotkania, powinien zagwizdać w danym momencie, ale to byłoby chyba klasyczne naprawianie błędu błędem, czego sądzę, że także na kursach sędziowskich się nie uczy, a wręcz zakazuje.
Oczywiście, potwierdzam tutaj w pełni słowa pana redaktora. Tutaj sędzia główny postąpił bardzo dobrze, podjął słuszną decyzję zgodnie z przepisami. Uczymy sędziów, szczególnie na kursach sędziowskich, czy też na późniejszych szkoleniach, nie naprawiamy błędu błędem, bo w tym momencie po prostu zamiast jednego błędu mamy dwa błędy, przykładowo jakieś rażące.
Jest wideoweryfikacja. Ta wideoweryfikacja, jeśli będzie zmieniona, ta pierwotna decyzja arbitra ma wpływ na notę?
Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj generalnie sędziowie, powiem, oceniani na podstawie decyzji, które podjęli, to czy to mamy użycie VAR-u, czy też nie, po prostu błąd jest zarzucany sędziemu.
Ma pan okazję dość często pracować przy meczach Ekstraklasy w roli, oficjalnie się mówi, czwartego arbitra, bardziej potocznie arbitra technicznego. Czy wprowadzenie kolorowych kartoników, czyli tych indywidualnych kar dla członków sztabu szkoleniowego z głównym trenerem na czele, ma pewien wpływ na zachowanie, czy raczej trudno zapanować nad tymi emocjami? Jak pan to z tej bliskiej perspektywy ocenia?
Jest to wizualizacja, namacalny dowód na to, że ktoś się niewłaściwie zachował, zasługiwał na żółtą lub czerwoną kartkę, a muszę też przyznać, że generalnie, gdy wprowadzono tę zmianę, czyli te kary, czyli to pokazywanie żółtych i czerwonych kartek oficjelom na ławce rezerwowych, to w przepisach gry we wprowadzeniu do tej nowej regulacji były takie dwa zdania poświęcone młodym sędziom, że to ma im pomóc bardziej utrzymać kontrolę nad meczem, ponieważ generalnie zanim wprowadzono te żółte i czerwone kartki dla oficjeli na ławce rezerwowych w strefach technicznych, to generalnie stosowaliśmy powiedzmy takie rozmowy, reprymendy. Polskie Kolegium Sędziów przyjęło coś takiego jak polityka trzech kroków, czy też zasada trzech kroków, czyli krok numer 1, numer 2, numer 3, czyli reprymenda, żółta, czerwona kartka. I tak jak powiedziałem, to właśnie tym młodym sędziom, którzy nie muszą tutaj być wielce ośmieleni na rozmowy przykładowo z jakimiś doświadczonymi selekcjonerami czy też szkoleniowcami, gdzie niekiedy różnica wieku była duża, tylko teraz powiedzmy to pokazanie kartki rozstrzyga wszelkie wątpliwości i jest to taka wizualizacja bez, że tak powiem, dodatkowych słów.
To muszę jeszcze pana osobiście do zapytać, nasłucha się pan często, no, takich, nazwijmy to w lekkim cudzysłowie, słownych wiązanek ze strony trenerów bądź kierowników drużyn?
To znaczy powiem tak, że każdy z sędziów pracuje gdzieś tam na swój autorytet. No ja już trochę tych lat spędzonych z Gwizdkiem i Chorągiewką, szczególnie z Gwizdkiem, mam za sobą, także muszę powiedzieć, że gdzieś tam na swój autorytet zapracowałem. Natomiast oczywiście niekiedy gdzieś tam te emocje biorą górę, ale zawsze staramy się też przekazać to na odprawach, zaapelować o to odpowiedzialne zachowanie, a niestety kiedy już, że tak powiem, pewna granica zostanie przekroczona, to również ja jako sędzia techniczny wzywam w tym momencie sędziego, żeby czynił swoją powinność, ukarał za niewłaściwe zachowanie żółtą lub też czerwoną kartką, ale muszę powiedzieć, że chyba jesteśmy na takim etapie, gdzie już troszeczkę po takich mrocznych czasach w polskim sędziowaniu jesteśmy. W tym momencie generalnie wszyscy wiedzą, że tu są jakieś niezawinione błędy, czy też inne spojrzenie na daną sytuację i muszę powiedzieć, że w tej kwestii gdzieś tam się sytuacja poprawia, ale generalnie musimy też wiedzieć, że te osoby na ławce gdzieś tam niekiedy w skrajnych przypadkach walczą o swoją pracę, ale wiadomo, jak to się mówi, odpuszczać nie można, ponieważ no ten właśnie autorytet sędziowski, jeżeli będziemy odpuszczali i pozwalali na pewne zachowania, będzie malał. Musimy go bronić co mecz.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Za 7 minut godzina 20. Sporo ciekawych imprez sportowych podczas tego weekendu w stolicy Wielkopolski i także w innych miejscach naszego regionu. Kolejny tydzień i kolejny weekend również zapowiadają się ciekawie.
Od 30 września do 3 października, od czwartku do piątku, organizator Henryk Święcicki. Co będzie działo się w Baborówku pod Szamotułami?
No przede wszystkim zawodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego i finał Pucharu Polski WKKW, finał cyklu, który rozgrywamy w trakcie całego sezonu w całej Polsce. Eliminacje były od Sopotu po Strzegom na Dolnym Śląsku i Facimiech pod Krakowem. No i teraz wszyscy zawodnicy, którzy zbierali punkty do rankingu w 5 kategoriach wiekowych, spotykają się właśnie na finale w Baborówku i to tutaj walczyć będą o medale Pucharu Polski. Na pewno piątka seniorów na starcie, na pewno zobaczymy bardzo znanego i utytułowanego Mateusza Kiempę, zobaczymy Kamila Reinerta, który powraca do tego sportu na najwyższym poziomie z Guwernerem, który na pewno będzie pokazywał się z dobrej strony. Wiktoria Knap to młoda zawodniczka, która już puka do tej pierwszej reprezentacji Polski i reprezentant Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko Paweł Warszawski na młodym koniu, na którym będzie debiutował w tej klasie, no ale myślę, że też tutaj będzie walczył o podium Pucharu Polski, więc ta rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie, ale co nas bardzo cieszy, to bardzo dużo młodzieży i w tych niższych kategoriach wiekowych, od młodzików przez juniorów młodszych właśnie do juniorów i młodych jeźdźców, wszystkie te kategorie wiekowe będą reprezentowane w Baborówku i tu na pewno bardzo cieszy nas jako organizatorów rozwój wszechstronnego konkursu konia wierzchowego w Polsce i bardzo się cieszymy, że kolejny raz ci zawodnicy na finał Pucharu Polski mogą przyjechać do Baborówka.
Zawody międzynarodowe mają rangę od 1 do 4 gwiazdek. Różna skala trudności w tych konkursach. No i jeżeli 4 gwiazdki, to już ten poziom na ogół jest wysoki i ci zawodnicy też już są nieźli.
Będziemy mieli reprezentantów 15 państw z całej Europy, także z takich egzotycznych jak dla WKKW państw jak Turcja. Bardzo silna oczywiście reprezentacja Niemiec na czele ze stałym bywalcem Andreasem Dibowskim, ale też zawodnicy, którzy i w Pucharach Świata i w najtrudniejszych konkursach zdobywali najwyższe laury. Linda Algotsson czy Louise Romejke, olimpijka właśnie z Tokio, więc na starcie tych kilku zawodników, którzy w Igrzyskach Olimpijskich walczyli o medale, na pewno zobaczymy. Bardzo się z tego cieszymy, że po raz kolejny tak licznie ci zawodnicy do nas przyjdą, ponieważ będziemy podziwiać 240 par we wszystkich konkursach. W tym najtrudniejszym, czterogwiazdkowym, zgłoszono ponad 30 koni, więc ta rywalizacja na pewno na międzynarodowym poziomie będzie bardzo wysoka. No i oczywiście zachęcamy do odwiedzenia Baborówka i do kibicowania najlepszym zawodnikom.
Układ tradycyjny. 30 w czwartek i 1 października w piątek ujeżdżenie i później stopniowo emocje będą rosły.
W sobotę najbardziej emocjonująca część, czyli cross. Przez cały dzień tak naprawdę zawodnicy będą startować, a w niedzielę zwieńczenie całych zawodów, skoki przez przeszkody. W niższych klasach próba terenowa, bo w tych niższych klasach zamieniamy formułę, ale w tych wyższych właśnie skoki przez przeszkody i wszystkie ceremonie wręczania nagród i zakończenie całego cyklu Pucharu Polski w Baburówku.
Zapowiada się ciekawa jeździecka rywalizacja. Przybliżał ją Grzegorz Hałasik. W przyszły weekend także kolejne dwa mecze piłkarskiej Ekstraklasy. W sobotę spotkanie na szczycie lider kontra wicelider, czyli Lech Poznań zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Na naszej antenie oczywiście bezpośrednie relacje z bułgarskiej. Dzień później na antenie MC Radia, naszej miejskiej stacji, będziemy relacjonować przebieg wyjazdowego spotkania piłkarzy poznańskiej Warty z Częstochowy w starciu z Rakowem. Ale emocje piłkarskie już w tygodniu.
Tak, bowiem trwa między innymi piłkarska Ekstraklasa. Zakończyła się dziewiąta kolejka. Nie, nie zakończyła się, bo jeszcze jutrzejszy mecz Krakowi z Piastem Gliwice. Zakończyły się wszystkie dzisiejsze trzy spotkania. Termalika Nieciecza pokonała Górnika Zabrze 3-1. Śląsk-Wrocław ograł Wisłę Płock także 3-1. Natomiast Wisła Kraków przegrała z Pogonią Szczecin 0-1. Informacja dnia jednak tenisowa, bowiem dublet Huberta Hurkacza podczas turnieju ATP we francuskim Metz. Polak najpierw w finale singla pokonał Hiszpana Pablo Carreño Busta 7-6 i 6-3. Po kilkudziesięciu minutach także w finale Debra w parze z Janem Zielińskim wygrali z reprezentantami Monako Hugo Nyssem i Francuzem Arturem Riedernekiem. Dziś także poznamy żużlowego mistrza Polski. W rewanżowym meczu finału PGE Ekstraligi Sparta Wrocław jedzie z Motorem Lublin. Jak sytuacja na torze we Wrocławiu?
4 biegi za nami. Na razie goście prowadzą 13-11. W pierwszym meczu przypomnijmy remis 45-45.
Dokładnie tak. Brązowe medale dla Stali Gorzów, która w dzisiejszym rewanżowym spotkaniu o to trzecie miejsce ograła Fogonie Leszno 49-41. Blisko awansu do Ekstraligi jest Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie pokonali w pierwszym spotkaniu finału pierwszej ligi Wilki Krosno aż 60-30. Rewanż za tydzień.
To jeszcze spinając klamrą nasze zaproszenia na piłkarskie relacje, przypomnimy pucharowe emocje na antenie Radia Poznań we wtorek. Mecz Lecha z Skrą Częstochowa, choć gospodarzem formalnie Skra, to spotkanie rozgrywane będzie przy bułgarskiej od 16 na antenie Radia Poznań. Meldunki z przebiegu tego meczu. Dzień później na antenie miejskiej stacji MC Radio na 102,7 MHz. Również meldunki z meczu wyjazdowego piłkarzy Warty Poznań, którzy w pucharowym boju zmierzą się z ekipą Olimpii Grudziądz.
Jeszcze szybka, błyskawiczna informacja piłkarska, bowiem trwa w dalszym ciągu mecz drugiej ligi piłkarzy Olimpia Elbląg Lech Poznań, rezerwy Lecha Poznań, które w tym właśnie momencie doprowadziły do wyrównania na niespełna na 3 minuty przed zakończeniem tego regulaminowego czasu gry. Jest zatem remis 1-1.
To pójdę za ciosem. Jeszcze jedna szybka informacja. Program realizował Łukasz Kurzawski. Sprzed mikrofonu do usłyszenia mówią
Dawid Cydrowski
i Wojciech Bernard.